Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Na początku odcinka zachęcam do tego, żeby dać takiego kciuka w górę, to na pewno pomoże w tym, żeby program dotarł szerzej. Warto zasubskrybować, a warto, bo dzisiaj jest znany, lubiany przez Państwa gość, pan Marek Meissner. Dzień dobry.
Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
Ja zastanawiałem się ostatnio, czy może jakiś powinniśmy nazwać jakoś ten cykl naszych spotkań, więc jeżeli słuchacze mają jakieś pomysły, można umieścić w komentarzu. Być może nagroda dla tego, który wymyśli najlepszą nazwę dla naszych cyklicznych spotkań.
A dzieje jak się... znam życie, skończy się na gawędy dziadka Marka.
Gawędy dziadka Marka. Nie wiem, czy dziadka, ale na pewno gawędy. Będę, więc serdecznie dziękuję za to, że możemy się regularnie spotykać. Trudna noc dla Ukrainy, bo...
Trudna. Ataki, no to co wiemy, to w tej chwili wiemy, że były ataki z Morza Czarnego, z Kaspijskiego, że była zaangażowana flota, że były zaangażowane 10 Tu-95M, że nawet podczepiono pod Su-35, pod Su-24, pod Tu, tradycyjnie już pod Tu-22M3 odpaliły z nad Azowskiego. I tutaj ciekawa historia. Wiemy, że ataki były z nieprawdopodobną różnorodnością amunicji. Kalibry, Iskandery, drony, S-300, dalej były też pułapki, czyli prawdopodobnie H-555 bez głowic. No i zmyliły część obrony ukraińskiej, bo to co wiemy, to wiemy, że część zestrzelonych obiektów to były dekoje, czyli rakiety bez głowic. No... Z 80 zestrzelono 34, to jest najgorszy w tej chwili wynik ukraińskiej obrony przeciwlotniczej. Ja bym to przypisał właśnie tym pułapkom, bo Rosjanie nauczyli się atakować zdalnie, nauczyli się atakować w ten sposób, żeby rozpraszać siły ukraińskiej opelotki. No jako przeciwlotnik powiem, że to nie jest dobry sygnał, bo oznacza, że potrzebne jest jeszcze większe nasycenie obroną przeciwlotniczą, że Rosjanie zmieniają wzorce ataku. Na przykład wiemy, że H-101 lecą na przykład wzdłuż kory rzeki na bardzo małej wysokości, na wysokości na przykład 15-20 metrów, po to, żeby było je trudniej namierzyć. I w sumie tutaj jest działanie ukraińskiej obrony przeciwlotniczej bardzo utrudnione, no a S-300 po prostu nie można zestrzelić tymi środkami, jakie ukraińska opelotka ma, bo no są zbyt szybkie. Wiadomo, jaka to jest klasa efektorów. Więc tutaj no, ataki mamy potwierdzone no, praktycznie w większości regionów Ukrainy. Odeski, Lwowski, Mikołajowski, Krzywy Róg, Zaporoże, Naddnieprze, Charków, Kijów, Żytomierz. Bardzo wiele jest obiektów infrastruktury krytycznej trafione. Powiem prywatnie, że to co ja dostałem, informacje jakie ja dostałem, to krótko mówią moi ukraińscy przyjaciele na miesiąc remontu. Dużo. Dużo i to wyraźnie widać, że zostały trafione takie rzeczy, które no, do tej pory się zachowywały, tak jak elektrociepłownia w Kijowie. I tutaj, no cóż, takich ataków będzie na pewno więcej. To jest jednoznaczne. Pozytywny sygnał to jest ta różnorodność sprzętu użytego do ataku, bo to znaczy, że Rosjanom tak naprawdę się kończy ammo, kończy się amunicja rakietowa, kończą się zaawansowane pociski i cokolwiek jest pod ręką, to jest do takich ataków używane. I teraz ciekawy trop. W Charkowie włączono światła uliczne i to straszliwie zdenerwowało Rosjan. To było kilka dni temu i na grupach rosyjskich, nawet na rybarze, była mowa o tym, że zaraz im to zgasimy, bo już się szykujemy. Czyli taki trigger dosyć nieoczywisty. Normalne życie Ukraińców denerwuje cholernie Rosjan, że nie udało się jeszcze, no i stąd ten atak. No, może to też oznaczać, że tak duży atak jest możliwy dosyć rzadko, kiedy Rosjanie zgromadzą amunicję odpowiednią, odpowiednie środki napadu powietrznego. No to już byłoby dużo. W każdym razie był atak, straty są i obrona przeciwlotnicza ukraińska będzie musiała solidnie popracować przy następnej takiej okazji, bo owszem, 42% to jest dobry wynik, ale przy tego typu atakach jednak potrzeba więcej.
Ważny wątek, Morze Czarne, tak? Co się właściwie tam obecnie dzieje, tak patrząc na potencjał rosyjski?
To jest sytuacja, w której praktycznie rzecz biorąc flota pełni... Taka była słynna książka na przełomie XIX-XX wieku admirała Mahana, Potęga morska w dziejach. I tam Mahan wyznaczył jedną funkcję flocie słabszej. Fleet in being, czyli flota istniejąca, która cały czas stanowi zagrożenie. I właśnie taka fleet in being to jest w tej chwili flota czarnomorska. Za blisko podpłynąć nie mogą, bo Ukraińcy harpunami i swoją amunicją przeciwokrętową zrobią im jesień średniowiecza. Za bardzo atakować w tej chwili nie mają czym. Te okręty są używane jako praktycznie ruchome wyrzutnie do ataków na infrastrukturę ukraińską. No i do blokowania, ale z drugiej strony konwoje płyną. Konwoje płyną, chociaż no, jest z tym problem, bo stawki frachtowe za Morze Czarne są nieprawdopodobne. Nieprawdopodobnie wysokie ubezpieczyciele sobie doliczają wyjątkowo dużą premię za ryzyko. Wiem, że tam były nawet rozmowy na poziomie Departamentu Handlu, że Amerykanie się ewentualnie dołożą do niektórych tych stawek, bo no, nie mogą sami chronić. Wiemy, że no, siły na to tam są, no bo na bezczelnego chronią te konwoje tureckie fregaty, których jakoś Rosjanie nie omijają z dala w każdym razie, żeby nie wywoływać zadrażnień. Także no tak to wygląda w tej chwili na Morzu Czarnym. Powiedzmy, że mamy do czynienia z pewnym rodzajem pata z przewagą Rosjan.
I w takim razie to, co lubimy obserwować, bo tam się naprawdę sporo dzieje, sytuacja w Bachmucie, o którym rozmawiamy już od tygodni.
Tak. No, mówiliśmy ofensywa. I tutaj by najbardziej pasował taki termin, że to jest skanalizowanie wysiłku operacyjnego na wąskim obszarze taktycznym. Oczywiście wysiłku operacyjnego rosyjskiego. No bo co my tu mamy? Na północ Bachmutu, Dubowo-Wasiliwka, trwają walki. Na południu, bardziej na południowym wschodzie, Rosjanie opanowali obszar wybiegu dla psów w rejonie zapory wodnej. I trwają walki w lesie na wschód od niego. Bardzo były silne ataki na most. To jest ten most w centrum, na Bachmutce. Próbowali tam przejść wagnerowcy. Dostali straszliwe baty. Podobno liczba zabitych przekroczyła samych zabitych, których naliczyli Ukraińcy na przedpolu. Liczba przekroczyła 50, to jest bardzo dużo, ale z drugiej strony, jak sobie przejrzałem ukraińskie przymiarki do strat za zeszły dzień, to tam wyszło 560, czyli jak na tą wojnę i zawsze te 20% trzeba odjąć, no to jest tak, no dzień niezbyt intensywnych walk. I teraz właściwie co się w Bachmucie dzieje? No mamy takie informacje, no Ukraińcy się wykrwawiają tutaj, to jest kampania mordercza dla Ukraińców. Ja tak sobie pozbierałem trochę tych informacji i wyszło, że no tak różnie z tym bywa. Najgorzej jest na pewno od północy, od północnego wschodu, gdzie atakują naprawdę dobre oddziały, atakuje rosyjskie, atakuje WDW, atakują weterani motostrzałków i tam rzeczywiście stosunek strat w niektórych dniach to jest nawet 1:1, zwykle jest 1:2, czy 1:2,5. Ale to nie jest kwestia tego, że tam są tak silne ataki rosyjskie. Owszem, są i przynoszą straty, ale głównie te straty są spowodowane artylerią. Dlaczego? Dlatego, że Rosjanie zaczęli stosować na większą skalę drony wojskowe, które nie pełnią jednak zadań typowo UKW-ów, czyli uzbrojonych dronów, ale zadania dronów rozpoznawczych i obserwacyjnych, koordynują ataki artylerii. No to poprawiło Rosjanom celność, ale nie jest to ogień precyzyjny, jest to ogień powierzchniowy, ostrzał zaporowy, napady ogniowe. No tylko tyle, że Rosjanie teraz wiedzą, gdzie strzelać. Tutaj od strony Bachmutki, a to jeszcze trzeba powiedzieć o Wagnerowcach, bo to jest interesująca sprawa. Jak wiemy, oni ponieśli ogromne straty od 26-27 lutego, kiedy, no bądźmy szczerzy, pół batalionu ukraińskiego po prostu wywaliło ich z Jachidnę i zdaje się, że tam była panika, bo oni dopiero po 2 dniach w ogóle wrócili na front. I teraz część Wagnerowców jest atakuje razem z tymi motostrzałkami od północy, północnego wschodu, natomiast część od wschodu. I 2 dni temu się pojawiły takie lamenty Prigożina, że koniecznie trzeba im osłonić skrzydło, bo tam zachodzą ich Ukraińcy, a jak ich zajdą Ukraińcy i mogą ich rozbić, no to wtedy posypie się cały front pod Bachmutem. A to już nam pokazuje, gdzie oni są. A gdzie oni są? Oni są znowu w rejonie Jachidne od północy. Bo rzeczywiście tam atak na skrzydło mógłby spowodować duże problemy Rosjan. No i to druga sprawa to są te ataki od wschodu. Wczoraj pojawił się taki film, że Wagnerowcy się przerwali i zdobywali wschodnią część miasta, że już tutaj prawie wschodni Bachmut padł dzięki dzielnym Wagnerom. Ale jest taki punkt charakterystyczny, pomnik czołgu. Czołg sobie stoi. No, Ukraińcy się przyjrzeli temu, no i doszli do wniosku, że cały film był zrobiony rzeczywiście w okolicach Bachmutki, ale po prawej stronie, nie po lewej. Czyli po tej stronie, co już była zdobyta. I oni tam po prostu sobie zrobili filmik propagandowy, jak to lecą, strzelają, zdobywają. A to, co się stało naprawdę, próba przejścia po moście spowodowała właśnie takie duże straty. Czyli tam jest od strony Bachmutki prawdopodobnie jest ten stosunek strat nawet 1:4. Nie można dokładnie wyliczyć, bo to jest wojna. U Ukraińców, przy czym większość to są ranni w akcji, a u Rosjan to są straty bezpowrotne, bo to jest nie tylko gruz 200, ale gruz 300. O tym, co się dzieje z gruzem 300, jeszcze opowiemy. Natomiast na południu Rosjanie prowadzą wyłącznie ataki odciążające. Na przykład tam był taki atak od cmentarza i to poszły spore siły, bo to poszły co najmniej 2 kompanie, zostały zmasakrowane całkowicie. I od tej pory tam jest ostrzał, są akcje grup szturmowych, oni się wdzierają małymi grupami niejednokrotnie do transz ukraińskich. Z tego, co słyszałem, to tam nawet walki idą na łopatki piechoty, na saperki, czyli w ogóle to są naprawdę bardzo, z drugiej strony bardzo silne walki, ale one są na niewielkim odcinku. To jest na przykład 100 metrów, czy nawet 50. Zadają spore straty, mają rannych, Ukraińcy, Rosjanie, gruz 200-300. I tutaj jest potwierdzenie, że Rosjanie zostawiają swoich rannych na przedpolu. Przynajmniej z kilku źródeł. Wiemy, że to wygląda w ten sposób. Po ataku Ukraińcy widzą, że część tych na przedpolu się rusza, ale nikt po nich nie przychodzi. I oni powiedzieli sami, to jest tak, że jak możesz się doczołgać, jesteś Rosjaninem, jesteś ranny, możesz się doczołgać do swoich, to twoje szczęście. A jak nie, to jest twój problem. Jeżeli chodzi o sam poziom jednostek rosyjskich, na północy najlepszy, wyraźnie lepsze jednostki. Wagnerowcy są nierówni. Część kompanii jest dobrze wyszkolona, to są ci chyba ci wagnerowscy weterani, no a część to są mobiki. W tej chwili nie wiemy, w których kompaniach są zeki, prawdopodobnie zeki wagnerowskie już wyginęły. Natomiast część wyraźnie poszła, to co w tej chwili jest, to są wyraźnie z jakichś tam mobilizacji cichych. Kontrakty są podpisane, wiem, że wagnerowcy zbierają na głubince ludzi, bo ponoszą wielkie straty, oferują im naprawdę duże pieniądze, bo rzeczywiście ta baza uzupełnień im się bardzo skurczyła. Jeżeli dalej wróćmy do tych rannych, otóż niejednokrotnie bywa tak, że Ukraińcy zbierają do zlitości po prostu tych rannych rosyjskich, ewakuują razem, bo rannych ukraińskich można ewakuować drogami lokalnymi, bo one są ostrzeliwane losowo, natomiast główna droga jest ostrzeliwana cały czas, problemy z ewakuacją i zaopatrzeniem po tamtej stronie są. Dlaczego? Dlatego, że ta główna droga jest jedyną dobrą drogą asfaltową, po której może przejechać coś ciężkiego. Jak nie, lokalne są, już tam już jest spore błoto, tam można pojechać ciężaróweczkami 3,5 tony, coś większego nie bardzo, bo inaczej się zakopie po osie, bo zaczyna już się pora błota. Także różowo nie jest. Różowo nie jest, jest za mało granatników, za mało moździerzy, pocisków moździerzowych, czasem lekkich, zwłaszcza 60-tek. Brakuje, na południu czasem nawet brakuje granatów przez te ataki grup szturmowych rosyjskich. No ale Bachmut się broni, Bachmut się bronić będzie. Dlaczego? Między innymi dlatego, co potwierdził zresztą generałowie Załużny i Syrski to potwierdzili. Dlaczego? Bo Rosjanie byli na tyle głupi, że powiedzieli, że Bachmut jest taką osią obrotu ich operacji, ich ewentualnej ofensywy. No i to powiedział sam Szojgu. No czyli niestety bronić się w Bachmucie muszą. To jest bardzo trudna obrona dla Ukraińców. Pochłania ludzi. Nie ma niewyczerpalnych zasobów, ale Rosjanie też tych niewyczerpalnych zasobów nie mają, a tracą bardzo dużo ludzi, a sytuacja, której wielkim sukcesem jest opanowanie wybiegu dla psów, no to nie jest dla nich, nie jest dla nich sytuacją bojowo dobrą.
No, sporo narzekań ostatnio Prigożyna na te takie próba wywarcia presji. Jak to odczytywać?
Ba, przecież on powiedział, że to może być nawet ostatni atak Wagnerowców, bo może być tak nawet, że cała PMC Wagner się rozsypie, bo po prostu zostanie wybita. On oczywiście uderzył w ton, jak to zwykle, patetyczny, powiedział, że zapisują się w historii, ale tu ciekawa uwaga, skarżył się, że nie wpuszczono go do sztabu, jak był Gerasimow i nie wpuszczono go, kiedy był Szojgu. Czyli znaczy, że on jest odcinany od informacji i on jest, jak to się ładnie mówi w języku politycznym, wymrażany. Już nie jest, Wagnerowcy już nie są po prostu potrzebni. Wiemy, że Uzeków rekrutuje w tej chwili armia, tylko specyficznie rekrutuje. Ona nie rekrutuje do oddziałów operacyjnych, ona rekrutuje do oddziałów DRN, LRN, które praktycznie przestały istnieć, są oddziałami LRN, DRN tylko z nazwy. Natomiast co wiemy, to wiemy, że to jest taka druga kategoria, że ranni GRUS 300, DRN, RNN z tych oddziałów nie mają pełnych praw weteranów. Nawet, co jest ciekawe, że Prigożin mówił, że te prawa trzeba przyznać. No Girkin to już to mówi od dawna, ale tutaj widać, że nawet Prigożin się za nimi ujął, nic dziwnego, bo na przykład artyleria DRN, LRN to jest w tej chwili artyleria Prigożina, bo on, mówiąc kolokwialnie, na niej położył łapę pod Soledarem. I to tak już zostało, to jest praktycznie jego artyleria. Także widać wyraźnie, że Wagner idzie w odstawkę. Są informacje o tym, że będą tworzone inne prywatne grupy. Tutaj bardzo ciekawa opinia Olega Deripaski, który od pewnego czasu ma bardzo ponury nastrój i wieści nieomalże Götterdämmerung, zmierzch Rosji taki, zmierzch bogów rosyjskich, ale on mówi, że tego typu grupy muszą być tworzone i tu wyraźnie widać, że on się dokłada do tej grupy Szojgu Gierasimowa, czyli PMC Patriot. Ta grupa już kilka razy wystąpiła w walkach, wystąpiła w propagandzie, bo nie wiemy za bardzo, gdzie walczy. Ona się pokazała pod Soledarem. Teraz podobno się pokazała pod Awdijiwką, gdzie tam jakieś drobne postępy na północ od miasta Rosjanie poczynili. Ale w każdym razie widać, że już Wagner nie ma tego monopolu.
Wojna bez Wagnera? To co to za wojna, co to za front bez Wagnerowców?
Oni będą. Oni na pewno będą i oni będą obecni, bo Prigozina po prostu tak nie można wykasować.
Mhm.
Prawda? Ale ja myślę, że to jest sprawa decyzji politycznej. Jego znaczenie spada, będzie spadać, dlatego że takim punktem zwrotnym był Soledar, gdzie zdobyły to motostrzałki, a Wagner zebrał i Prigozin zebrał całą śmietankę, łącznie ze spotkaniem się z Kiriłem. No i w tym momencie chyba Kreml doszedł do wniosku, że co za dużo, to niezdrowo.
I wychodzi na to, że ta ofensywa, na którą tak czekaliśmy, którą tak wszyscy mówili, już czekaliśmy na tę wiosnę. No ta wiosna, powiedzmy, jak patrzę przez okno, pogodowo daleko, ale powinniśmy już mieć pierwsze przesłanki. Okazuje się, że no, te błoto, o którym pan wspomniał, i ten czas uciekający, ten czas, który musieli wykorzystać Rosjanie, no bo przecież sprzęt zachodni musi dotrzeć, no chyba nie odrobili lekcji, chyba nic z tego nie będzie.
To znaczy, tu są dwie sprawy. Możemy już mówić o Bachmucie jako o takim ukraińskim Verdun. Dlaczego? Dlatego, że nawet skład jednostek jest podobny po tych atakach pod Wuchłedarem i pod Awdijiwką. Jednostki pancerne pokazują się rosyjskie dosyć rzadko. Jeżeli już, to pojedynczy pluton wspiera natarcie motostrzałków. Natomiast bardzo często już są taktycznie motostrzałki, lekkie grupy szturmowe i artyleria. I to jest wszystko. Oczywiście jest jeszcze lotnictwo i tutaj jest znaczna różnica. Niestety z jakichś powodów jest zbyt dziurawa, zbyt, nazwijmy to, rudymentarna ukraińska obrona przeciwlotnicza. No i Rosjanie to wykorzystują, mogą rajdować. Co ciekawe, rajdują też w nocy, czyli to muszą być Su-34. Ja myślę, że w momencie dostaw ta obrona zostanie uzupełniona, bo no, oni sobie nie mogą pozwolić, Ukraińcy, na takie bezkarne naloty rosyjskie. No, co jest pozytywne, to jest to, że nie pokazują się tam na niskich wysokościach Su-25, tylko wyłącznie 24, 34 i być może spoza zasięgu obrony strzelają rakiety Tu-22M3, bo jeżeli tam nie latają 25, to jednak ta obrona ukraińska jakaś jest, oni się tych ataków boją, prawda, tej obrony przeciwlotniczej boją i nie ma też śmigłowców uzbrojonych, czyli jednak ta obrona jest, ale jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia operacyjnego, to znaczy, że ta obrona jest skuteczna do 4000 metrów, bo tyle wynosi pułap operacyjny, operacyjno-taktyczny dla Su-34. I Su-24 to jest 2500, ale one też się nie pokazują nisko, czyli w takim razie widzimy ataki spoza zasięgu ukraińskiej obrony przeciwlotniczej, która jest po prostu trochę za słaba.
Jeżeli już mówimy o samolotach, padło hasło, że tutaj Brytyjczycy mieliby coś do zaproponowania, oczywiście tym krajom, które chciałyby ich maszyny, oczywiście
Nie,
celem.
tu jest taka kontrowersja, która wynika ze złego przetłumaczenia brytyjskiego do dokumentu. Tu nie chodzi o to, że Brytyjczycy chcą oddać F-2000. Tu chodzi o to, że oni chcą zapewnić air cover tym krajom, czyli stacjonowanie brytyjskich jednostek, na przykład w Malborku czy gdzie indziej, no, ale nie to, że oni nam te maszyny oddadzą, nawet Tranche One. Nie, to nie jest to, to nie o to chodzi. Także tutaj no to no jest normalna transakcja, trochę taki, byłby to trochę taki air policing w Polsce, ale nic poza tym.
Tak jest. Dziękuję zatem za wyjaśnienie. Pojawia się jeszcze jeden wątek, po raz kolejny. Mowa o elektrowni atomowej w Zaporożu, o której rozmawialiśmy na początku jeszcze rosyjskiej inwazji. Tutaj doniesienie o tym, czy stacja została, nie została trafiona przez pociski. Czy to jest właściwie ten wątek, któremu powinniśmy poświęcać?
Dostała, ale okazuje się, że to, co zbudowano jeszcze w czasach sowieckich dla ochrony przed amerykańskimi nalotami, jest bardzo solidne. Oczywiście elektrownia jest odcięta od systemu energetycznego Ukrainy. Chodzi na podtrzymywaniu na generatorach dieslowskich, no bo musi. Bloki są praktycznie w stanie nieczynności. Paliwa do tych generatorów wystarczy na 18 dni, być może trzeba będzie po prostu dowieźć. No to jest duża strata, że elektrownia jest wyłączona. Natomiast jako taka niczym nie grozi. Jest jeszcze jeden dowód, że jeżeli solidnie zostaną zbudowane budynki główne reaktora i systemu chłodzenia, to tak naprawdę ataki na nie są bezwartościowe dla atakujących. Także tutaj no to jest też mała wskazówka dla nas, a właściwie duża. Duża. Będziemy mieli energetykę atomową. To muszą być obiekty co najmniej tej samej klasy ochronnej, jaka była zastosowana w obiektach w Zaporożu, czy słynny Enerhoder.
Panie Marku, to na zakończenie. Wątek, którego zastanawiałem się, czy podejmować. Przyznam, że nie będę silił się na jakiekolwiek analizy, bo specjalistą nie jestem, oddaję głos ekspertom, ale no, z karabinkami sporo w naszej przestrzeni publicznej. Jak rozumieć te wydarzenia i również publikacje, między innymi w
Powiem
Onecie?
Krótko tak. Wojska specjalne zawsze działają na specjalnych prawach. Zawsze praktycznie w całej Europie Zachodniej oni mają sprzęt dedykowany. Oni mają sprzęt tuningowany pod własne zadania i pod własne zastosowania. I teraz, jeżeli rzeczywiście potwierdza się to, co do mnie doszło, że MON doszedł do wniosku, że jak wszyscy, to wszyscy, babcia też, wobec tego WS też mają mieć grota, może z takiego specyficznego, ale grota, i to spowodowało małą rewolucję pod hasłem my tego grota nie chcemy, to ja mogę zrozumieć ich opory i ich, powiedzmy, jeden wielki okrzyk dla grota nasze nie. Zostawmy im to, niech sobie zbierają taką broń, jaką chcą, przy czym oczywiście wojska specjalne, ja tu zaprzeczam, nie są rezerwatem HK, bo tam oprócz 416 jest mnóstwo innej broni, na przykład jest X-95. Tutaj ja takie opinie trafiam, o, nie ufają grotowi, ufają HK, a jak mają X-95, to co, ufają taworowi? Nie, no bądźmy prawdomówni. Wojska specjalne mają własny sprzęt i niech one ten sprzęt mają, nie zabierajmy im tego, niech sobie układają jak chcą. Co do tych testów, to ja widzę, a strzelałem trochę, to ja widzę, że dostali sprzęt, który jest sterany. To prawdopodobnie był sprzęt szkoleniowy. To był sprzęt, przynajmniej jeden, no śruba, śruby rzymskiej nie ma, no ludzie, no to trzeba się napocić, żeby śrubę rzymską odkręcić. Nie, to po prostu akurat jeden to był destrukt. Prawdopodobnie. Ja poczyniłem taki mały research i dowiedziałem się, że na froncie ukraińskim są, jak mówią, stare polskie karabinki i nowe polskie karabinki. Każdy chce mieć nowy polski karabinek, bo stare polskie karabinki mają wady. Jeżeli to znaczy, że ktoś był tak mądry i posłał A1 i jakieś A0 Ukraińcom, które miały nieusunięte pewne wady, wynikające po prostu z chorób wieku dziecięcego. Przepraszam, nogi z dupy powyrywać, bo to naprawdę, naprawdę jest antyreklama dla nas. I rzeczywiście mogły się w tym momencie zdarzać takie przypadki, że dostawali broń, która no, z racji tego, że była taka, jaka była, no to miała wady. Natomiast jeżeli chodzi o A2, nigdzie nie ma żadnych zastrzeżeń, to jest dobra broń. No ja mogę powiedzieć, troszkę z niej strzelałem, mogę powiedzieć, że no między nią a berylem to jest naprawdę duża odległość. W każdym razie ja to tak widzę. Ja to widzę, że po prostu testy wykonywano na broni, która była szkoleniowa, być może częściowo zużyta. Na to się jeszcze nawarstwia to, że prawda, no tutaj są specjalsi, oni chcą mieć swoje. To jest nie tylko tak. Każda liśka swój ogonek chwali. Jeden z kolegów mówił, że Ukraińcy jadą z wojsk specjalnych, też są kapryśni, jadą po każdym sprzęcie, ale kiedy przychodzi do ukraińskich MCX-ów, o których wiadomo, że no, bywają wadliwe, to jest, no tak, no to jest nasza broń, wobec tego nie ma z nią problemów. A no właśnie. I to tak wygląda, no. Powiedzmy taki lemony snicket. Suma nieszczęśliwych wypadków. Ja bym nie przywiązywał do tego wagi. Jest wielki problem, który ja widzę zamiast tych nieszczęsnych grotów. To jest problem zamawiania szelek, dusicielek made in Lubawa. Tutaj nadziei trochę pan rzecznik Płatek wlał w moje serce, że być może ten śmieć, bo powiedzmy sobie szczerze, to jest śmieć, nie będzie zamawiany.
Myślę, że
to
tak.
Naprawdę, naprawdę, no to jest wstyd. 30-letnie coś, co nigdy nie spełniło zadań, jest zamawiane jako nówka dla żołnierzy. Fuj.
I tym akcentem dzisiaj zakończymy. Pan Marek Majster, bardzo dziękuję za spotkanie, za wiedzę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.